Bracia i siostry, witamy Was na uroczystym spotkaniu Kościelnego Systemu Edukacji dla Młodych Dorosłych. Transmisja nadawana jest z Centrum Mariota na kampusie Uniwersytetu Brigham Younga w Provo w stanie Utah. To uroczyste spotkanie jest tłumaczone na wiele języków dla młodych dorosłych na całym świecie. Nazywam się Ed Schollenberger i jestem prezydentem 13 Palika dla Młodych Dorosłych Stanu Wolnego w Provo w Utah. Witamy prezydenta Dietera Uddorfa z Rady Prezydenta Kościoła i miło nam, że siostra Uddorf towarzyszy mu tego wieczoru. W dalszej części programu przedstawimy prezydenta Uddorfa jako dzisiejszego mówcę. Jesteśmy wdzięczni za obecność innych przedstawicieli władz naczelnych i 70 obszaru, członków Rady do spraw edukacji oraz przedstawicieli Uniwersytetu Brigham Younga. Ponadto cieszy nas obecność na podium administratorów KSE oraz seminarium Instytutu Religii, a także prezydentów palików dla młodych dorosłych stanu wolnego w Provo oraz palików dla zamężnych i żonatych studentów wraz z ich żonami. Przypominamy, że w niedzielę 3 marca 2003 roku na ognisku KSE przemawiać będzie starszy David Bednar z kworum 12 apostołów. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy od wspólnego zaśpiewania wraz z chórem hymnu Radujmy się, numer 3 w angielskich śpiewnikach. Doceniamy pomoc Casely Heyer, która będzie dyrygować, oraz Melanie Randall, naszej akompaniatorce. Po hymnie modlitwę na rozpoczęcie oferuje siostra Jody Lansley.
Nasz drogi Ojcze Niebieski, jesteśmy bardzo wdzięczni za możliwość zgromadzenia się i wysłuchania głosu Twoich sług. Jesteśmy wdzięczni za proroka i apostołów. Prosimy, abyś pobłogosławił nas dzisiejszego wieczoru Twoim duchem, aby nasze serce i umysły otworzyły się na to, czego mamy się nauczyć. Prosimy Cię też, abyś pobłogosławił bezpieczeństwem wszystkich tych, którzy podróżują. Kochamy Cię i jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Mówimy to wszystko w imię Chrystusa. Amen.
Dzisiejszego wieczoru razem z chórem Uniwersytetu Orem zaśpiewamy Niech powstanie piękny Syjon. Dyrygować będzie Alan Matthews, akompaniować Alan Atamangelo. Po występie muzycznym będziemy mieli przyjemność wysłuchać prezydenta Udorfa. Po zakończeniu przemówienia prezydenta Udorfa chór zaśpiewa Być może nie na wierzchołkach gór. Dyrygować będzie Ryan Eggett, akompaniować Alan Atamangelo. Następnie modlitwę na zakończenie oferuje Steven Pierce. Mam teraz zaszczyt przedstawić dzisiejszego mówcę. Prezydent Dieter F. Udorf został powołany na drugiego doradcę w Radzie Prezydenta Kościoła w lutym 2008 roku. Został poparty jako członek kworum 12 apostołów w październiku 2004 roku, a od kwietnia 1994 roku służy jako przedstawiciel władz naczelnych. Dwa razy służył jako prezydent Palika, prezydent Udorf w Słowacji, a wychował się w Niemczech. Jego rodzina przystąpiła do kościoła w 1947 roku. Prezydent Udorf wstąpił do niemieckich sił powietrznych i został pilotem myśliwca. Później pracował jako kapitan samolotu dla linii lotniczych Lufthansa. W czasie, gdy wykonywał swoje powołanie jako przedstawiciel władz naczelnych, był starszym wiceprezesem do spraw obsługi lotniczej i głównym pilotem w Lufthansie. Prezydent Jezus, siostra Udorf są rodzicami dwojga dzieci i mają sześcioro wnucząt. Bardzo lubią podróże, piesze wędrówki, muzykę oraz spędzanie czasu wraz z swoimi dziećmi i wnukami. Teraz chór zaśpiewa Niech powstanie piękny Syjon.
Messiah, in the beauty rise, my life. Thank you so much for this beautiful...
Dziękuję Wam za piękną muzykę. Moi umiłowani bracia i siostry, moi drodzy młodzi przyjaciele, jestem wdzięczny za to, że mam przywilej być z Wami dzisiaj. Zawsze jestem podniesiony na duchu w otoczeniu młodych dorosłych tego Kościoła. I mogę tylko powtórzyć to, co oświadczył ten wspaniały chór. Niech powstanie piękny Syjon. Jesteście rozsiani po całym świecie i w piękny sposób reprezentujecie przyszłość i siłę Kościoła. Dzięki Waszym prawym pragnieniom i zobowiązaniu do podążania za Zbawicielem, przyszłość Kościoła wygląda dobrze. Przesyłam Wam słowa miłości i błogosławieństwo od prezydenta Thomasa Monsona. Rada prezydenta Kościoła często się za Was modli. Zawsze prosimy Pana, aby Was błogosławił, strzegł i prowadził. Ponad 100 lat temu amerykański poeta przedstawił w formie wiersza pewną starożytną przypowieść. Pierwsza strofa brzmi następująco. Żyło raz sześciu w Hindustanie, ludzi ciekawych niesłychanie. I chociaż byli ślepi, wybrali kiedyś się na błonie, aby zapoznać się z zasłonią i umysł swój pokrzepić. W wierszu tym każdy z sześciu podróżników chwycił inną część ciała słonia, a następnie opisał pozostałym, co odkrył. Jeden z mężczyzn trafił na nogę słonia i powiedział, że jest to walcowata i chropowata jak drzewo. Inny dotknął ciosu i opisał słonia jako włócznię. Trzeci chwycił ogon i upierał się, że słoń jest jak glina. Czwarty odkrył trąbę i twierdzi, że słoń jest jak wielki wąż. Każdy opisał prawdę. A ponieważ prawda każdego z nich opierała się na osobistym doświadczeniu, każdy upierał się przy swoim. Wiersz kończy się następującymi słowami. I żaden ze ślepców, tych aż do dziś, nie chce się z innym ślepcem zgodzić. Część prawdy tylko znając, każdy przy swojej trwa opinii. Każdy ma rację swą jak inni, lecz wspólnie jej nie mają. Patrzymy na tę historię z pewnej perspektywy i z uśmiechem. W końcu wszyscy wiemy, jak wyglądają słonie. Czytaliśmy o nich, widzieliśmy je na filmach, a wielu z nas widziało je na własne oczy. Wierzymy, że znamy prawdę na temat tego, czym jest słoń. To, że ktoś mógłby wydawać osąd na podstawie jednego aspektu prawdy, zastosować go do całości, wydaje się absurdalne, a nawet niewiarygodne. Z drugiej strony, czyż nie widzimy siebie w tych sześciu ślepcach? Czyż nigdy nie byliśmy winni uleganiu temu samemu sposobowi myślenia? Myślę, że powodem, dla którego ta historia wciąż jest popularna w tak wielu kulturach i przez tak wiele lat, jest to, że ma uniwersalne zastosowanie. Apostoł Paweł powiedział, że w tym świecie światło jest przyćmione i możemy widzieć jedynie część prawdy, jakbyśmy patrzyli przez zwierciadło i niby w zagadce. A jednak wydaje się, że częścią natury ludzkiej jest wysnuwanie hipotez na temat ludzi, polityki i pobożności w oparciu o nasze niepełne i często złudne doświadczenie. Przypomina mi się historia o pewnej parze, która była małżeństwem przez 60 lat. W tym czasie rzadko się kłócili, a ich wspólne dni mijały w szczęściu i zadowoleniu. Wszystkim się dzielili i nie mieli przed sobą żadnych tajemnic oprócz jednej. Żona miała pudełko, które trzymała na górnej półce kredensu. Kiedy się pobierali, powiedziała swojemu mężowi, aby nigdy tam nie zaglądał. Mijały lata i nadszedł moment, kiedy mąż zdjął pudełko z góry i zapytał, czy mógłby w końcu dowiedzieć się, co jest w środku. Żona zgodziła się, a mąż otworzył pudełko i znalazł w nim dwie serwetki i 25 tysięcy dolarów. Kiedy zapytał, co to ma znaczyć, odpowiedziała, kiedy braliśmy ślub, moja matka powiedziała mi, żebym za każdym razem, kiedy będę na ciebie zła, za każdym razem, gdy powiesz lub zrobisz coś, co mi się nie spodoba, wydziergała serwetkę, a następnie omówiła z tobą problem. Mąż był poruszony do łez tą słodką historią. Dziwił się, że w ciągu tych 60 lat małżeństwa tylko dwa razy zdenerwował żonę, doprowadzając do wydziergania serwetek. Mając o sobie niezmierne dobre mniemanie, wziął żonę za rękę i powiedział, to wyjaśnia obecność serwetek, ale o co chodzi z tymi 25 tysiącami dolarów? Żona uśmiechnęła się słodko i powiedziała, te pieniądze zdobyłam sprzedając serwetki, które dziergałam przez te wszystkie lata. Ta historia nie tylko uczy tego, jak w interesujący sposób radzić sobie z różnicą zdań w małżeństwie, ale też pokazuje głupotę wyciągania wniosków na podstawie ograniczonych informacji. Bardzo często prawdy, jakie sobie wyjawiamy, są jedynie fragmentami prawdy, a czasami nawet nie są one żadną prawdą. Dzisiaj chciałbym mówić o prawdzie. Chciałbym, abyście podczas mojego wystąpienia zastanowili się nad kilkoma ważnymi pytaniami. Pierwsze pytanie, co to jest prawda? Drugie, czy w ogóle możliwe jest poznanie prawdy? I trzecie, jak powinniśmy zareagować na to, co stoi w sprzeczności z wcześniej poznanymi prawdami. Co to jest prawda? Podczas końcowych godzin życia Zbawiciela zaprowadzono go przed Poncjusza Piłata. Starszyzna żydowska oskarżała Jezusa o podburzanie przeciwko Rzymianom i o zdradę i domagała się jego śmierci. Kiedy Piłat stanął twarzą w twarz z Galilejczykiem, zapytał, a więc jesteś królem? Jezus odpowiedział, ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Nie wiem, jakiego rodzaju człowiekiem był Piłat, ani nie wiem, co myślał. Podejrzewam, że był wszechstronnie wykształcony i dobrze znał otaczający go świat. W odpowiedzi Piłata wyczuwam pewne zmęczenie i cynizm. Słyszę w jego słowach głos człowieka, który kiedyś być może był idealistą, lecz teraz po sporym doświadczeniu życiowym wydaje się nieco zatwardziały, a nawet zmęczony. Nie sądzę, by Piłat chciał nawiązać dialog, kiedy odpowiedział prostymi słowami, co to jest prawda. Rozwinę tę myśl, zastanawiam się, czy nie pytał tak naprawdę o to, jak w ogóle można poznać prawdę. A jest to pytanie aktualne we wszystkich czasach i w przypadkach wszystkich ludzi. Czy można poznać prawdę? Jedne z największych umysłów, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi, próbowały odpowiedzieć na to pytanie. Ulotna natura prawdy stała się ulubionym tematem wspaniałych poetów i pisarzy na przestrzeni wieków. Szczególnie zaintrygowany tym tematem wydaje się Szekspir. Następnym razem, gdy będziecie czytać tragedię Szekspira, zwróćcie uwagę na to, jak często intryga wynika z błędnego zrozumienia ważnej prawdy. Nigdy w historii świata nie było łatwiejszego dostępu do tak wielu informacji. Niektóre z nich są prawdziwe, niektóre fałszywe, a wiele z nich zawiera część prawdy. W konsekwencji nigdy w historii świata nie było ważniejsze dowiedzenie się, jak poprawnie odróżnić prawdę od błędu. Częścią naszego problemu związanego z poszukiwaniem prawdy jest to, że bardzo często mądrość ludzka rozczarowuje. Mamy bardzo wiele przykładów rzeczy, które ludzkość uznała za prawdziwe, a które później okazały się fałszywe. Na przykład, wbrew dawnym powszechnym przekazaniom, Ziemia nie jest płaska. Gwiazdy nie krążą wokół Ziemi. Jedzenie pomidorów nie powoduje natychmiastowej śmierci. I oczywiście człowiek naprawdę może latać, nawet pokonywać barierę dźwięku. Pisma Święte wypełnione są historiami mężczyzn i kobiet, którzy błędnie interpretowali prawdę. Bilem ze Starego Testamentu nie mógł oprzeć się zapłacie za czyny nieprawe, którą zaoferowali Moabici. Przekonał więc sam siebie, aby uwierzyć w nową prawdę i pomóc Moabitom w tym, by Izraelici sprowadzili na siebie przekleństwo niemoralności i nieposaszeństwa. Odstępca Korichor po sprowadzeniu wielu ludzi ze ścieżki prawdy wyznał, że diabeł go zwodził do chwili, aż tak naprawdę sam uwierzył, że to, co mówił, jest prawdą. W Księdze Mormona zarówno Nefici, jak i Lamanici tworzyli własne prawdy na swój temat. Prawda Nefitów na temat Lamanitów była taka, że byli oni dzikim, okrutnym i krwiżądnym ludem i że nigdy nie będą w stanie przyjąć Ewangelii. Prawda Lamanitów na temat Nefitów była taka, że Nefi ukradł pierworództwo swojego brata i że potomkowie Nefitów byli kłamcami, którzy nadal okradają Lamanitów z tego, co im się prawnie należy. Te prawdy podsycały ich wzajemną nienawiść, aż w końcu strawiła ich wszystkich. Nie trzeba dodawać, że w Księdze Mormona jest wiele przykładów, które zadają kłam obu stereotypom. Niemniej Nefici i Lamanici wierzyli w te prawdy, które ukształtowały przeznaczenie tych dwóch potężnych niegdyś i pięknych ludów. Na pewien sposób my wszyscy jesteśmy podatni na taki dziwny sposób myślenia. Prawdy, jakich się trzymamy, kształtują zarówno jakość naszych społeczeństw, jak i nasz indywidualny charakter. Jednak zbyt często owe prawdy opierają się na niepełnych i niewłaściwych dowodach, a czasami służą bardzo egoistycznym pobudkom. Częściowym powodem błędnego osądu jest ludzka tendencja do zacierania granic pomiędzy przekonaniem a prawdą. Zbyt często mylimy przekonanie z prawdą, myśląc, że jeśli coś wydaje się sensowne lub dogodne, musi być prawdą. I na odwrót, czasami nie wierzymy w prawdzie lub ją odrzucamy, ponieważ wymaga od nas zmiany lub przyznania się do błędu. Często prawda jest odrzucana, ponieważ wydaje się, że nie jest spójna z wcześniejszymi doświadczeniami. Kiedy opinie lub prawdy innych ludzi zaprzeczają naszym, to zamiast zastanawiać się nad możliwością, że mogą one być pomocne i poszerzyć bądź uzupełnić to, co już wiemy, często dochodzimy do wniosku lub zakładamy, że to druga strona jest wprowadzona w błąd i że jest upośledzona umysłowo lub nawet świadomie próbuje nas oszukać. Niestety, taka skłonność może rozszerzyć się na wszystkie dziedziny naszego życia, od sportu po relacje rodzinne, od religii po politykę. Tragicznym przykładem tej tendencji jest historia Ignaca Semmelweisa, węgierskiego lekarza, który praktykował medycynę w połowie XIX wieku. Na początku swojej kariery dr Semmelweis odkrył, że 10% kobiet, które przychodziło do jego kliniki, umierało z powodu zakażenia połogowego, podczas gdy wskaźnik śmierci w sąsiedniej klinice wynosił poniżej 4%. Postanowił dowiedzieć się, dlaczego tak jest. Po przeprowadzeniu badań w obu klinikach dr Semmelweis doszedł do wniosku, że jedyną znaczącą różnicą jest to, że w jego szpitalu znajduje się prosektorium, w którym uczy się przyszłych lekarzy. Zauważył, że lekarze po dokonaniu autopsji idą odbierać porody. Wywnioskował, że w jakiś sposób ciała zmarłych zanieczyszczają ich ręce, co powoduje śmiertelne zakażenia. Kiedy zaczął zalecać lekarzom dokładne szorowanie rąk roztworem polichlorynu wapnia, spotkał się z obojętnością, a nawet pogardą. Jego wnioski stały się w sprzeczności z prawdami innych lekarzy. Niektórzy z jego kolegów uważali, że absurdem jest myślenie, iż ręce lekarza mogą być nieczyste lub wywoływać choroby. Jednak Semmelweis nalegał i zarządził, aby w jego klinice lekarze myli ręce przed przyjęciem porodu. W wyniku tego wskaźnik umieralności nagle spadł o 90%. Teoria Semmelweisa została potwierdzona, a on był pewien, że praktyka ta zostanie przyjęta przez cały świat medyczny. Mylił się jednak. Nawet tak dramatyczne rezultaty nie wystarczyłyby zmienić postawę wielu współczesnych mu lekarzy. Czy możliwe jest poznanie prawdy? Najciekawsze jest to, że prawda istnieje niezależnie od przekonań. Jest prawdziwa nawet wtedy, gdy nikt w nią nie wierzy. Cały dzień możemy mówić, że Zachód jest na północy, a północ na zachodzie, i nawet wierzyć w to z całego serca. Ale jeśli na przykład chcemy polecieć z Quito w Ekwadorze do Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych, jest tylko jeden kierunek, który nas tam zaprowadzi, i jest to północ. Nie dolecimy tam, obierając kierunek na zachód. Jest to oczywiste, tylko prosta analogia lotnicza. Istnieje jednak coś takiego jak prawda absolutna. Niepodważalna, niezmienna prawda. Ta prawda różni się od przekonania, różni się od nadziei. Prawda absolutna nie jest zależna od opinii publicznej czy popularności. Nie wpływa na nią głosowanie, nie może jej zmienić nawet niewyczerpany autorytet lansowany przez celebrytów. Jak więc możemy odnaleźć prawdę? Wierzę, że nasz Ojciec w niebie jest zadowolony ze swoich dzieci, kiedy wykorzystują swe talenty i zdolności umysłowe do żarliwego odkrywania prawdy. Na przestrzeni wieków wielu mądrych mężczyzn i kobiet dzięki logice, rozumowaniu, badaniom naukowym i tak dzięki natchnieniu odkrywa prawdę. Odkrycia te wzbogacają ludzkość, doskonalą nasze życie i wywołują radość, zdumienie i zachwyt. Nawet to, co kiedyś myśleliśmy, że wiemy, podlega ciągłemu rozwojowi modyfikacji, a nawet zaprzeczeniu przez śmiałych naukowców, którzy dążą do zrozumienia prawdy. Jak wszyscy wiemy, wystarczająco trudno jest ustalić prawdę na podstawie osobistych doświadczeń. Aby było jeszcze trudniej, mamy przeciwnika, diabła, który chodzi wokół jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Szatan jest wielkim kłamcą, oskarżycielem braci naszych, ojcem wszystkich kłamstw, który ciągle stara się nas zwodzić, aby mógł nas przemóc. Przeciwnik ma w zanadrzu przebiegłe fortele, które mają trzymać śmiertelnika z dala od prawdy. Proponuje przekonanie, że prawda jest relatywna. Odwołując się do naszego poczucia tolerancji i sprawiedliwości, ukrywa realną prawdę, twierdząc, że prawda jednej osoby jest równie słuszna jak prawda drugiej. Niektórych ludzi skłania do przekonania, że gdzieś istnieje prawda absolutna, ale możliwe jest jej poznanie. Niemożliwe jest jej poznanie. Jego główną strategią wobec tych, którzy już przyjęli prawdę, jest zasianie wątpliwości. Na przykład sprawia, że wielu członków Kościoła potyka się, kiedy odkrywają informacje na temat Kościoła, które, jak się wydaje, zaprzeczają temu, czego dowiedzieli się wcześniej. Jeśli doświadczacie czegoś takiego, pamiętajcie, że w tych czasach pełnych informacji jest wielu takich ludzi, którzy zasiewają wątpliwości na każdy temat, w każdym czasie i w każdym miejscu. Znajdziecie również takich, którzy nadal twierdzą, że mają dowody na to, że Ziemia jest płaska. Księżyc jest hologramem. Przecież wygląda na taki mały, prawda? A niektóre gwiazdy filmowe tak naprawdę są obcymi, pochodzącymi z innej planety. Zawsze jest dobrze pamiętać, iż to, że coś zostało wydrukowane, pojawiło się w internecie, jest często powtarzane lub ma silną grupę zwolenników, nie czyni tych informacji prawdziwymi. Czasami nieprawdziwe twierdzenia lub informacje są przedstawiane w taki sposób, że wydają się całkiem wiarygodne. Kiedy jednak napotkacie informacje, które stoją w sprzeczności z objawionym Słowem Bożym, pamiętajcie, że ślepcy z przypowieści o słoniu nie byli w stanie dokładnie opisać całej prawdy. Po prostu nie wiemy wszystkiego. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zobaczyć. To, co teraz może wydawać się sprzeczne, może być w doskonały sposób zrozumiałe, kiedy poszukamy wiarygodnych informacji i je przypomnimy, przyjmiemy. Jako że patrzymy przez zwierciadło, niby w zagadce, musimy zaufać Panu, który wszystko widzi w jasny sposób. Tak, nasz świat jest pełen zamętu, ale w końcu na wszystkie nasze pytania uzyskamy odpowiedzi. Wszystkie nasze wątpliwości zostaną zastąpione pewnością, a stanie się tak, ponieważ istnieje jedno źródło prawdy, które jest kompletne, poprawne i niezniszczalne. Tym źródłem jest nasz nieskończenie mądry i wszechwiedzący Ojciec Niebieski. On zna prawdę taką, jaką ona jest i jaką będzie. On obejmuje wszystko umysłem, a On jest ponad wszystkim i wszystko jest przez Niego i z Niego. Nasz kochający Ojciec Niebieski daje swą prawdę nam, Jego śmiertelnym dzieciom. A więc, co to jest prawda? To jest Jego Ewangelia. To Ewangelia Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i żywotem. Jeśli będziemy mieli wystarczająco dużo odwagi i wiary, aby iść Jego ścieżką, doprowadzi nas ona do spokoju serca i umysłu, do poczucia trwałego sensu życia, do szczęścia w tym świecie i radości w świecie, który nastanie. Zbawiciel nigdy nie jest daleko od każdego z nas. Dał nam obietnicę, że jeśli będziemy Go pilnie szukać, znajdziemy Go. Ale jak możemy wiedzieć, że ta prawda różni się od innych? Jak możemy zaufać tej prawdzie? Zachętą, abyśmy zaufali Panu, nie uwalnia nas od odpowiedzialności za poznanie jej. Jest czymś więcej niż możliwością. Jest zobowiązaniem, moi młodzi przyjaciele. To To jest jeden z powodów, dla których zostaliśmy wysłani na ziemię. Nie prosi się świętych w dniach ostatnich, aby ślepo przyjmowali wszystko, co usłyszą. Jesteśmy zachęcani, abyśmy sami myśleli i odkrywali prawdę. Oczekuje się od nas, że będziemy rozważać, badać, oceniać i tym samym dochodzić do osobistej wiedzy na temat prawdy. Brigham Young powiedział: bardziej obawiam się tego, że ten lud pokłada tak wielką ufność w swoich przywódcach, że sami nie zapytają Boga, czy są przez Niego prowadzeni. Boję się, że okrzepli w stanie ślepego samozadowolenia. Niechaj każdy mężczyzna i każda kobieta dowie się dzięki podszeptom Ducha Bożego, czy ich przywódcy podążają ścieżkami wyznaczonymi przez Pana. Koniec cytatu. Szukamy prawdy wszędzie tam, gdzie możemy ją znaleźć. Prorok Joseph Smith nauczał, że mormonizm jest prawdą. Pierwszą i fundamentalną zasadą naszej świętej religii jest to, że wierzymy i mamy prawo przyjąć wszystkie prawdy i każdą z osobna bez limitów czy zakazów ze strony wyznań wiary albo zabobonnych poglądów ludzi. Tak, mamy pełnię wiecznej Ewangelii, ale nie oznacza to, że wiemy wszystko. Tak naprawdę jedną z zasad przywróconej Ewangelii jest nasze przekonanie, że Bóg objawi jeszcze wiele wielkich i doniosłych rzeczy. Czyż nie jest to coś, w co wierzymy? Przywrócenie Ewangelii Jezusa Chrystusa miało miejsce dlatego, że pewien młody mężczyzna, mający pokorne serce i chętny umysł, poszukiwał prawdy. Józef studiował, a następnie działał zgodnie z wiedzą. Odkrył, że jeśli człowiekowi brak mądrości, może poprosić Boga, a prawda zostanie mu dana. Wspaniały cud przywrócenia nie był tylko wprowadzeniem poprawek do fałszywych idei, zniekształconych doktryn, choć z pewnością to też miało miejsce, lecz był podniesieniem kurtyn niebios i zapoczątkowaniem ciągłego przekazywania światła i wiedzy, co trwa do dziś. Stale więc szukamy prawdy we wszystkich dobrych książkach i innych godziwych źródłach. Wszystko, co jest cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały, staje się naszym celem. W ten sposób możemy oprzeć się oszustwom złego. W ten sposób poznajemy prawdę. Przepis za przepisem, nakaz za nakazem. I dowiadujemy się, że inteligencja lgnie do inteligencji. Mądrość przyjmuje mądrość, a prawda ogarnia prawdę. Moi młodzi przyjaciele, kiedy weźmiecie na siebie odpowiedzialność za poszukiwanie prawdy, z otwartym umysłem i pokornym sercem, staniecie się bardziej tolerancyjni wobec innych ludzi, bardziej otwarci na słuchanie, bardziej przygotowani na zrozumienie, bardziej skłonni do budowania zamiast burzenia i będziecie bardziej chętni do tego, by pójść tam, gdzie Bóg chce was poprowadzić. Zastanówcie się nad tym. W rzeczywistości macie potężnego towarzysza i godnego zaufania przewodnika podczas tych ciągłych poszukiwań prawdy. Kto to jest? To Duch Święty. Nasz Ojciec Niebieski wiedział, jak trudno nam będzie w życiu doczesnym przesiewać te wszystkie konkurujące o uwagę głosy i odkrywać prawdę. Wiedział, że będziemy widzieć jedynie część prawdy i wiedział, że szatan będzie próbował nas zwieść. Dlatego dał nam niebiański dar Ducha Świętego, aby oświecał nasze umysły, uczył nas i świadczył o prawdzie. Duch Święty jest objawicielem, jest pocieszycielem, który uczy nas prawdy wszelakiej, który zna wszystko i ma wszelką moc według mądrości, litości, prawdy, sprawiedliwości i rozsądku. Duch Święty jest pewnym i bezpiecznym przewodnikiem, który pomaga wszystkim śmiertelnikom szukającym Boga, kiedy żeglują po często wzburzonych wodach zamętu i sprzeczności. Świadectwo prawdy pochodzące od Ducha Świętego jest dostępne nam wszystkim. Wszędzie. Na całym globie. Wszyscy, którzy chcą poznać prawdę, którzy studiują ją w swoich umysłach i ci, którzy pytają w szczerości serca z prawdziwym zamiarem, mając wiarę w Chrystusie, poznają prawdę przez Ducha Świętego. Jest jeszcze dodatkowy, niewypowiedziany dar Ducha Świętego dostępny tym wszystkim, którzy na niego zasługują poprzez chrzest i życie godne jego stałego towarzystwa. Tak, nasz kochający Ojciec w niebie nigdy nie pozostawi was samych w życiu doczesnym, abyście błąkali się w ciemnościach. Nie możecie dać się zwieść. Możecie przezwyciężyć ciemność tego świata i odkryć boską prawdę. Niektórzy jednak nie tyle szukają prawdy, ile dążą do sporów. Nie chcą szczerze czegoś się dowiedzieć, ale raczej pragną dysputy, chcą wykazać się swą rzekomą wiedzą i tym samym doprowadzają do sporu. Ignorują lub odrzucają radę apostoła Pawła daną Tymoteuszowi. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa wiemy, że tego typu spory są w całkowitej sprzeczności z Duchem, na którym mamy polegać podczas poszukiwania prawdy. Zbawiciel ostrzegał nefitów. Zaprawdę powiadam wam, że ten, kto chce się spierać, nie jest ode mnie, ale od diabła, który jest ojcem niezgody. Jeśli podążać będziecie za Duchem, wasze osobiste poszukiwania prawdy nieuchronnie doprowadzą was do Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ponieważ jest On drogą i prawdą i żywotem. Może nie będzie to najdogodniejsza droga. Prawdopodobnie będzie to droga mniej uczęszczana i będzie to ścieżka wijąca się wśród gór, które trzeba pokonać i wartkich strumieni, które trzeba przejść. Ale to jest Jego droga, droga Zbawiciela. Dodam moje świadectwo jako apostoła Pana, że Jezus jest Chrystusem, Synem żyjącego Boga. Wiem to z całego serca i umysłu. Wiem to dzięki świadectwu i mocy Ducha Świętego. Proszę was, abyście nie szczędzili wysiłku w dążeniu do poznania tej prawdy, ponieważ ta prawda was wyzwoli. Moi drodzy przyjaciele, jesteście nadzieją Izraela. Pan was zna, kocha was. My was kochamy. Pan pokłada w was wielkie zaufanie. Ufa wam. On zna wasze sukcesy i jest świadomy waszych wyzwań i pojawiających się pytań. Modlę się, abyście szczerze i nieustannie szukali prawdy, abyście pragnęli pić ze źródła wszelkiej prawdy, którego wody są czyste i słodkie, które jest źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Błogosławię was, abyście pokładali ufność Panu i mieli głęboko zakorzenione pragnienie prawego rozróżniania prawdy od błędu, teraz i przez całe życie. Modlę się o to i błogosławię Was w święte imię Jezusa Chrystusa. Amen. Drogi Ojcze Niebieski, jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że mogliśmy być tutaj dzisiejszego wieczoru i że mogliśmy wysłuchać słów prezydenta Udorfa. Ojcze Niebieski, prosimy Cię, abyś pomógł nam zastosować te nauki w naszym życiu. Pomóż nam stać się lepszymi ludźmi i upodobnić się do Zbawiciela. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkie błogosławieństwa, jakie nam dajesz, za ten świat, nasze ciała i Twe stworzenie. Dziękujemy Ci za misjonarzy i prosimy, abyś błogosławił ich bezpieczeństwem i aby wiedzieli, jak mogą pomóc ludziom w zbliżeniu się do Twego Syna. Mówimy to wszystko w imię Jezusa Chrystusa. Amen.